Kamil Janicki, polski pisarz i publicysta specjalizujący się w dziejach II Rzeczpospolitej i sylwetkach wybitnych kobiet, z wykształcenia historyk, redaktor naczelny magazynu wielkahistoria.pl. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, pani i państwo.
No i właśnie tak to pytanie powinno paść na początku naszej rozmowy. Porzucił pan damy?
Myślę, że nie można się ograniczać tylko i wyłącznie do jednego tematu. Te biografie polskich władczyń pisałem przez ostatnie prawie 10 lat. Jeszcze na pewno się ukaże książka w tej serii. Zresztą jest już gotowa, bo zawsze ten proces wydawniczy działa tak, że autor kończy książkę, ona nie od razu przecież się ukazuje. Natomiast myślę, że warto wychodzić poza ten schemat, szukać też jakichś nowych, innych tematów.
No i ukazała się pana książka zupełnie nowa, zaskakująca także historyków, recenzowana cały czas. Książka ukazała się w sierpniu. Tytuł: Pańszczyzna. Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa. Wydawnictwo Poznańskie wydało panu tę książkę. I tak sobie myślę, że taki cytat z Wesela mi przychodzi. Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna, ale w tej swojej pańszczyźnie, tej książce, rozprawia się pan z wizją sielankowej, dawnej wsi w XVII i XVIII stuleciu. Ten temat do niedawna wcale był niezbadany, być może gdzieś tam na uniwersytetach, ale w literaturze jakoby tego nie było. A potem nagle się okazało, że parę książek na ten temat się ukazało, ale także ukazała się pana książka, która no, dokumentuje to dzieło, które mieści się w nurcie historii ludowej. Dlaczego pan napisał Pańszczyznę i dla kogo pan napisał Pańszczyznę? Szczególnie, jeszcze tylko dodam, szczególnie dlatego o to pytam, bo pisze pan we wstępie: moim chłopskim przodkom.
Ja myślę, że to jest świetny trend, że wreszcie zaczynamy w pewnym sensie się budzić, zauważać jakby tą całą naszą polską historię, bo ukazało się kilka takich książek. Ten temat został ledwie liźnięty w ostatnich latach. Tymczasem nie mówimy przecież o jakimś marginesie polskich dziejów. Nie mówimy o jakiejś alternatywie dla polskiej historii. Tak statystycznie rzecz biorąc, prawie każdy Polak dzisiaj to jest potomek chłopów. A jeśli chłopów, to w przytłaczającej większości chłopów pańszczyźnianych, którzy w Polsce mieli po prostu status niewolników, których można było sprzedawać jak bydło, którzy należeli w 100% do swoich panów, gdzie ten pan miał prawo skatować chłopa, miał prawo przymusić go do dowolnej pracy, miał prawo go nawet zabić, bo żadne prawo, żadne przepisy go nie powstrzymywały. Powstrzymywał go co najwyżej własny, biznesowy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, interes. Przed upadkiem tej Polski przedrozbiorowej tak szacunkowo mniej więcej 75% populacji Polski to byli chłopi. Dużo większa część to byli ludzie pochodzenia chłopskiego, bo ogółem miasta były zamieszkiwane w większości przez imigrantów, uciekinierów ze wsi, więc tak realnie to nie jest 75%, ale sporo ponad 80%. Jeśli odejmiemy ludność żydowską, która, jak wiemy, no, została wymordowana w II wojnie światowej, no okaże się, że po prostu jakiś niewielki ułamek tylko polskiej populacji to są inni ludzie niż chłopi, inni ludzie niż dzisiaj potomkowie chłopów. Więc mówimy o historii nas wszystkich. Jeśli chcemy rozumieć jakby polską kulturę, to nie jest kultura szlachecka, to nie jest kultura, to jak nam się dalej wydaje, jak jesteśmy uczeni w szkołach, gdzie najważniejsza była husaria, sukcesy zbrojne, królowie i królowe, ale to jest właśnie historia tych chłopów, to jest historia tego upodlenia.
W książce Pańszczyzna obala pan zatem mit, że polska szlachta była liczniejsza niż gdziekolwiek indziej.
to nie jest oczywiście moje ustalenie, natomiast jest to dobry przykład jakby, kiedy badania w nauce są prowadzone, są publikowane, są nawet szeroko przyjmowane przez specjalistów, tylko potem brakuje tego kolejnego etapu. Nawet kiedy te badania już mają kilkadziesiąt lat, to one nie przenikają do powszechnej świadomości. Zwykły odbiorca cały czas wierzy w ten mitologiczny, tą mitologiczną wizję, według której szlachta w Polsce była liczniejsza niż gdziekolwiek indziej, że 10% albo nawet kilkanaście procent, nawet niektórych wizji i kilkadziesiąt procent mieszkańców Polski to byli właśnie szlachcice i to miało stanowić o tej wyjątkowości Polski, to miało sprawiać, że szlachta była w Polsce tak potężna. Natomiast żadne badania statystyczne tego nie potwierdzają, bo prowadzono analizy i dla wieku XVI na podstawie bardzo szczątkowych danych podatkowych, gdzie okazało się, że tej szlachty w Polsce było łącznie około 5, może 6%, natomiast w głównych prowincjach kraju, na przykład w Małopolsce, w Wielkopolsce, to jest tylko około 3%. To nie jest gigantyczna grupa. To jest grupa raczej skromna, mniejsza niż w wielu innych krajach Europy. U schyłku Rzeczpospolitej jest to nieco więcej, ale nieco więcej na zasadzie może 7%, może 8% w porywach, nigdy nie 10 czy kilkanaście, ale nawet gdy to 8, to 18 wiek, więc w ogromnej części to jest szlachta bez żadnej ziemi, szlachta czysto tytularna albo nawet jakby już nie posiadająca żadnych dowodów czy aspektów tego swojego szlachectwa. Więc wcale nie jesteśmy narodem szlacheckim w tym no, demograficznym, liczbowym znaczeniu. No a jak wiemy, do niedawna była przecież ta potężna moda, że każdy szukał herbu.
Właśnie chciałam o tym powiedzieć, jakiegoś, tak. Szlacheckości tak, w swoim życiorysie.
Szlacheckości. Ja też przecież pamiętam z młodości, no, dorastając w tych latach 90. to sam się zastanawiałem, czy to tki w moim nazwisku, to może jednak jakiś odprysk szlachectwa. No jak byłem młody, to mi się wydawało, o ile fajniej byłoby być szlachcicem, o ile to byłoby dumniejsze i myślę, że no, ogromna rzesza Polaków miała wtedy takie podejście. Nie rozumieliśmy, że z naszej tej chłopskiej przeszłości możemy coś wyciągnąć, że to nas może czegoś nauczyć, że może nam pokazać, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, ale też, że możemy być z tego dumni, z tego, że nasi przodkowie byli w stanie przetrwać tej sytuacji.
Udowadnia pan w swojej książce, że jesteśmy właściwie potomkami niewolników i że szlachta to pokazuje pan w bardzo wyraźny sposób, bardzo, bardzo zdecydowanie i dlatego ta książka jest taka mocna. Opisuje pan bezwzględność systemu pańszczyźnianego i ten niezwykły sadyzm szlachty wobec poddanych, bo albo mówi się o tym, że to polskie bicie, bito lagą albo powrozem, a słowo szlachcica to najcenniejszy skarb trzymany pod kłódką, cytując pana. Ale co szlachcic w tej pana książce? To tyran.
No oczywiście nie mówię, że każdy szlachcic był tyranem, natomiast każdy system, w którym człowiek ma władzę nieograniczoną, w którym żadne ani obyczaje, ani przepisy nie są w stanie go poskromić, prowadzi do takiego wyrodzenia się tego systemu, do jego degeneracji. A w Polsce mamy sytuację, gdzie władza centralna przed rozbiorami zasadniczo nie istnieje. Mamy oczywiście króla, mamy oczywiście senat, sejm, natomiast za tą władzą nikt nie idzie. Cały właściwie budżet tej Polski przedrozbiorowej jest przeznaczony tylko na wojsko i na ewentualnie poselstwa zagraniczne. To są naprawdę niewielkie pieniądze, nie istnieje żadna administracja. Szacuje się, że w całym kraju, olbrzymim kraju, pamiętajmy, że ta Polska przedrozbiorowa jest przecież o wiele większa niż dzisiejsza. To jest kraj, który u szczytu tego rozwoju terytorialnego sięga przeszło 900 tysięcy kilometrów kwadratowych. I w tym całym kraju jest tylko około 300-400 urzędników. Urzędników w takim rozumieniu, że naprawdę pełnią jakąś funkcję państwową. To jest tyle, co nic. Ten system polski zakłada, że każdy szlachcic ma absolutną wolność. Stąd zresztą to powiedzenie szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. Szlachcic nie płaci osobiście podatków. Szlachcic ma tylko jeden w Polsce obowiązek, stawić się w razie pospolitego ruszenia na wojnę, czego i tak nie robi, przed tym i tak się miga, a to pospolite ruszenie nie ma żadnej wartości. Więc szlachcice mogą zrobić w swoim majątku, co chcą, więc mogą traktować swoich poddanych też jak chcą. Już polscy królowie tracą jakikolwiek wpływ na sytuację chłopów w XVI wieku. Zygmunt Stary otwarcie twierdzi, że nie będzie się mieszać do stosunków między jego szlachtą a chłopami, że nie będzie w to wnikać. Czasem jeszcze wnikał, ale jako właściwie ostatni polski władca. Potem szlachta może już robić absolutnie wszystko. I nie każdy szlachcic będzie tyranem, ale no, w takim systemie jest jakby naturalne, że gdy nie ma żadnej kontroli, będzie dochodzić do coraz większych łajdactw. I mamy tysiące dowodów takich łajdactw, tysiące dowodów tego, jak właśnie bito, jak katowano chłopów, gdzie pewien białoruski etnograf z XIX wieku, no białoruski, czyli z terenów wschodniej Rzeczpospolitej, mówił z doświadczeń swoich rodzinnych, z doświadczeń jakby swojej społeczności, że przemoc była po prostu cementem tej rzeczywistości państwianej, duchowym cementem, jak to stwierdził.
Nasi przodkowie, tak, Kamil Janicki jest gościem Rady Wieczoru Radia Zachód. To z pana książki. Nasi przodkowie byli traktowani jak zwierzęta, sprzedawano ich jak przedmioty, a nie jeden pan miał więcej szacunku dla koni i bydła niż dla pracujących na jego folwarku. I to są cytowane źródła, to pan sobie to nie wymyślił. Te źródła, proszę państwa, w książce Kamila Janickiego to prawie... Ta bibliografia to 77 stron, więc rzetelność historyczna jest niezwykle zbadana w pańszczyźnie.
Znaczy, tych źródeł ogółem jest ogrom. To się wydaje, dla nas dzisiaj jest kontrowersyjna ta wizja, że polscy chłopi byli niewolnikami, ale w czasach tej Polski przedrozbiorowej nikogo to nie szokowało. Tak mówili Polacy, tak mówili obcokrajowcy, nawet słowo chłop, które my dzisiaj używamy w języku polskim, ono pierwotnie oznaczało właśnie niewolnika. Nie mieszkańca wsi, nie rolnika, nie gospodarza, ale ściśle niewolnika. Jeśli chciało się powiedzieć o kimś gospodarz, to mówiło się kmieć. I dlatego w XIX wieku prowadzono nawet taką kampanię, żeby zastąpić to słowo, żeby zacząć mówić o włościanach, ale to się nie przyjęło. I mamy taki ewenement dzisiaj w Polsce, że chyba tylko w naszym języku na wszystkich ludzi utrzymujących się w roli dalej mówimy, że to niewolnicy. Już nie pamiętamy tego pierwotnego znaczenia słowa, no ale ono jakby dla językoznawców jest dość oczywiste. I jeśli spojrzymy na tą bazę dokumentów, no nie wiem, zachowały się tysiące na przykład dokumentów potwierdzających sprzedaż czy transakcje chłopami. To nie zawsze jest sprzedaż za pieniądze, to jest często na przykład zastawienie chłopa, zastawienie go pod wzięcie kredytu, czy podarowanie w prezencie chłopa, czy w zamian za jakąś usługę, ale tysiące potwierdzonych przypadków, gdy panowie po prostu obracali chłopami jako swoją prywatną własnością. Nie wsiami z mieszkającymi tam ludźmi, ale właśnie ściśle ludźmi.
Pisze pan, to podtytuł jest pańszczyzny, Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa. Czy miał pan do tej pory, po ukazaniu się tej książki na polskim rynku wydawniczym, jakąś rozmowę na ten temat, że to prawdziwa to jest w pana książce, a nie do końca tak jest, bo na dobrą sprawę nikt nie obliczył dotąd w miarodajny sposób, ilu łącznie było w Polsce chłopów pańszczyźnianych. Zresztą pan sam jakby o tym pisze, dokumenty z epoki są nieprecyzyjne, nie w pełni wiarygodne, cytuję, nie jest nawet pewne, czy wartościowe szacunki w ogóle dałoby się przeprowadzić. Stanisław Staszic niewątpliwie przesadzał, gdy pisał w 1790 roku, że 5/6 ludności Rzeczypospolitej przeszło, 80% to upodlone istoty bardziej podobne do zwierza niż do człowieka.
No tak, ogółem z tej epoki przednowoczesnej nie dysponujemy w większości przypadków szczegółowymi danymi, danymi liczbowymi. Możemy dysponować danymi innego rodzaju. Tak jak powiedzieliśmy, jeśli mamy tysiące dokumentów potwierdzających sprzedaż chłopów, to może nigdy nie dowiemy się, ile łącznie takich transakcji było, ile ich prowadzono w każdym roku, ilu szlachcic statystycznie, powiedzmy, w swoim życiu sprzedawał chłopów, ale jakby jesteśmy świadomi istnienia zjawiska i widzimy, że to zjawisko musiało mieć dużą skalę. Wielu szczegółów nigdy nie wyliczymy ze względu na podejście dawnej szlachty. Szlachta na przykład nie pozwalała siebie liczyć. Jeszcze ostatecznie zgadzała się na liczenie swoich poddanych, ale też z wielkim oporem, ponieważ to miało znaczenie podatkowe. Szlachcic zawsze ponieważ nie istnieje administracja w kraju, to szlachcic sam jest poborcą podatkowym, zwykle nawet w swoich dobrach, więc dla niego się nie opłaca, żeby państwo wiedziało, ilu naprawdę ma poddanych i ile ci poddani powinni płacić podatków, bo zawsze można zwędzić tych, część tych podatków dla siebie. Więc pierwsze takie szerokie próby w ogóle ewidencjonowania ludności, jakiegoś statystycznego ujmowania sytuacji w kraju, to jest już epoka zaraz przed rozbiorami. No i te dane są cały czas szczątkowe, ale to nie znaczy, że przez to musimy podważyć obraz rzeczywistości. No nie powiemy, że 90% szlachciców było tyranami, czy 70%, ale możemy powiedzieć, że zjawisko było rozpowszechnione, że jakby z tysięcy źródeł wyłania się obraz na tragicznej sytuacji polskich chłopów, która do dzisiaj rzutuje na naszej mentalności.
Ta mocna książka, bo już to słowo chyba dwukrotnie padło w naszej rozmowie, to przytoczę państwu 10 rozdziałów, ale przynajmniej kilka tytułów z tego 300-stronicowego tekstu. Przypominam, że bibliografia zajmuje ponad 70 stron. Prologi, mózgi w kształcie pługów, upodlenie, jak polscy chłopi stracili swoje prawa, zezwierzęcenie, jak ludzie stali się bydłem, wyzysk, na czym dokładnie polegała pańszczyzna, rozbój, ile zdzierano z naszych przodków, prawo bata, przemoc i kara na wsi pańszczyźnianej, nadzór absolutny, jak szlachta inwigilowała i ogłupiała poddanych, bo my tu mówimy o chłopie, kmieciu już pan powiedział, tak? Bo można się dowiedzieć, że na przykład to słowo chłop traktowane jako ogólna kategoria mieszkańca wsi oznaczała kiedyś tylko niewolnika, ale pan pisze także o dramacie chłopek, kobiety podczas pańszczyzny. I to było czasami tak okrutne i tak nie do uwierzenia, że to słowo prawdziwa historia niewolnictwa, niewolników, polskiego niewolnictwa jest bardzo udokumentowana. Posługuje się pan zresztą cały czas źródłami.
No tak, w kwestii kobiet. Jakby różne aspekty tej rzeczywistości pańszczyźnianej ze strony kobiet też starałem się opisać, bo tego wątku autorzy prawie nigdy nie poruszają. Tak jakby pańszczyzna dotyczyła tylko mężczyzn. Gdy myślimy o pańszczyźnie, to widzimy tego mężczyznę szlachcica, który ciemięży również mężczyznę chłopa. A ten system tak samo obejmował kobiety. No i wyobraźmy sobie, nawet jeszcze nie sięgając po żadne źródła, sytuację, gdy szlachcic uważa każdą kobietę w swoim majątku nie nawet za poddaną, ale po prostu za własną. Ona jest dla niego czymś takim samym jak pies, wół czy wóz, więc twierdzi, że może zrobić z nią wszystko. I mamy pełno takich przykładów, czy literackich, czy nawet sądowych, gdzie po prostu przemoc seksualna jest niezwykle rozpowszechniona i kobieta nie ma żadnego ratunku przed nim, nie może się poskarżyć na swojego pana. Jedyne jakby sprawy sądowe, jakie znamy, to kiedy jeden szlachcic zarzucał drugiemu szlachcicowi, że ten zgwałcił jego poddaną, bo wykorzystał jego własność, uszkodził jego własność. I wtedy karą po prostu było zapłacenie za uszkodzenie cudzej własności. Kobieta nic na tym nie zyskiwała, a szlachcic nie ponosił żadnych konsekwencji poza zapłaceniem grzywny innemu szlachcicowi. No tutaj człowiek, kobieta jest traktowana po prostu jak przedmiot, z którym można zrobić absolutnie cokolwiek.
Historię, bo tak powiedział pan w jednym z wywiadów, powinno uprawiać się tak, aby docierała ona do społeczeństwa, a ludzie mieli z nauki bezpośrednią korzyść. I tak widzę swoje zadanie, żeby pisać historię, która będzie docierać do zwykłego odbiorcy. Czy pańszczyzna jest dla zwykłego odbiorcy, panie redaktorze?
Tak, zdecydowanie. To jest książka dla osoby, która nawet nie musi być historykiem, nie musi się znać na tym temacie. Ja podkreślę, to nie jest tak, że ja tam odkrywam jakieś rzeczy, których nigdy nie powiedziano. Natomiast problem jest taki, że my uprawiamy w Polsce naukę w sposób, który nie dociera do tego zwykłego odbiorcy. Powiedzieliśmy o tej liczebności szlachty, powiedzieliśmy o tych transakcjach chłopami. To wszystko zostało w nauce już przekazane, ale w pracach, które docierają do 100-200 osób, które są trudno dostępne, które też są bardzo trudne często w odbiorze. Więc celem tej książki jest, żeby każdy, niezależnie od tego, jaką ma wiedzę bazową, mógł przeczytać te 300 stron i mam nadzieję lepiej zrozumieć właśnie sytuację naszych przodków. To nie jest książka dla historyków, a przynajmniej nie tylko dla specjalistów. To jest książka dla zwykłego Polaka, który chce właśnie zrozumieć, skąd większość z nas się wywodzi.
W roku 2014, kiedy to miała miejsce 150. rocznica zniesienia pańszczyzny w Polsce, jeden z publicystów zasugerował, że celebracja tego jubileuszu mogłaby przybrać formę, cytuję, wypłacenia odszkodowań potomkom dawnych chłopów, których kondycję oceniał jako nieróżniącą się specjalnie od kondycji niewolników. To radykalne podejście nie znalazło jednak większego poparcia. Pamięta pan tę dyskusję? Ona toczyła się w Polsce.
Czytałem nawet ten artykuł. Rzeczywiście mieliśmy tak w połowie lat tej drugiej dekady XXI wieku takie chwilowe ożywienie, ale wtedy za nim niewiele poszło. Nie poszły książki, nie poszły jakieś szersze publikacje. Jakby wydawało się to, że to wszystko zamarło. Dopiero teraz wreszcie nastąpiło jakieś przyspieszenie. Natomiast o ile tak logicznie, tak moralnie, ten wniosek wydaje się zupełnie słuszny. To jednak pamiętajmy, no, sytuacja w Polsce jest taka, że właśnie prawie cały naród to są chłopi. Prawie wszyscy dzisiaj to są potomkowie chłopów, więc kto miałby wypłacać to odszkodowanie? Jakby nie mamy w tym momencie tej warstwy, która mogłaby to zrobić. No bo jak 97-98% Polaków odbierze odszkodowanie, to nie jest odszkodowanie, no to jest pensja od państwa w takim razie. Więc o ile moralnie to jest prawda, że mieliśmy przodków niewolników, o tyle no, trudno jakby za tym moralnym krokiem rzeczywiście podjąć takie jakieś reparacje. No, to jest jakby, myślę, ciekawy zwrot retoryczny, ale nie coś, co mogło być projektem w polityce.
Z tymi przodkami to różnie jest, panie redaktorze, dlatego że no, wstrząsająca prawda, 80% Polaków i Polek pochodzi od chłopów, no ale nasza wiedza...
Sporo więcej niż 80%.
Sporo więcej nawet.
O Holokauście pamiętajmy, że te 800 tysięcy jeszcze Żydów, którzy się wliczali w to społeczeństwo przedrozbiorowe, przecież oni zginęli w II wojnie światowej. Więc jeśli statystycznie ujmiemy jakby tylko to, co zostało, no to jest 90% parę. To nasza... nie znaczy, że nie ma w Polsce potomków szlachty, ale to jest statystycznie bardzo niewielka część.
Ale nasza wiedza o naszych rodzinach, prawda, bo pan napisał moim przodkom, ale nasza wiedza, kiedy się właściwie wiemy coś o ojcu, wiemy o dziadkach, o pradziadkach to już dużo trudniej. O prapradziadkach, no to może. Było takie szaleństwo w Polsce kiedyś, kilka dobrych lat temu, że wszyscy byliśmy zafascynowani tworzeniem drzew genealogicznych, prawda? I wtedy jakby jeżeli żyli jeszcze ci starsi, nasi bliscy, to mogliśmy te informacje z pierwszych ust uzyskać. Natomiast ta nasza wiedza być może dzięki temu w taki sposób prawdziwy, mocny, odkryta przez pana, czyli Kamila Janickiego, może być dla niektórych, tych zwykłych odbiorców, jak pan twierdzi, wstrząsająca.
No ale lepiej znać, myślę, historię niż żyć w świecie mitów, bo też przez to, że my ogółem w Polsce bardzo rzadko mamy tą historię rodzinną, bo w kulturze chłopskiej nie było możliwości jej kultywowania. Przecież jeśli chłopi byli celowo ogłupiani przez szlachtę, jeśli mieli tak wąski dostęp do pisma, do edukacji, oni nie mogli spisywać pamiętników, oni nie tworzyli drzew genealogicznych, więc to szlachcic mógł tworzyć sobie te wielkie historie i wywody. Natomiast dalej większość, myślę, Polaków jest w stanie sięgnąć tak historycznie na 3 pokolenia wstecz, niewiele więcej. Dlatego łatwo nam dorabiać, że w 5. czy w 6. pokoleniu byliśmy w ogóle magnatami. Natomiast lepiej znać prawdę niż się okłamywać, bo to nie jest wstydliwa historia. To jest historia, która pokazuje, jak wiele nasi przodkowie przetrwali. Warto wyciągać z tego konstruktywne wnioski.
29 września, bo mówiliśmy o książkach i o tym, jak niezbadany został ten temat, albo tylko pobieżnie, naskórkowo, liźnięty, jak pan użył tego słowa. 29 września ukazała się Zniewolona Rosja, czyli historia poddaństwa Borysa Kierżencewa. Zna pan tę książkę?
Tak, jak najbardziej. Myślę, że to jest dobrze, że ta książka też się ukazała. Ja wiele razy w tych dyskusjach po publikacji Pańszczyzny słyszałem komentarz, przecież Pańszczyzna była nie tylko w Polsce. Ja w książce celowo nie chciałem się szeroko odnosić do innych krajów, do sytuacji za granicą, żeby nie rozwadniać tego tematu, bo jeśli chcemy napisać o pańszczyźnie w każdym kraju, o jakimś gospodarczym zjawisku ogólnoeuropejskim, no to stworzymy książkę, która będzie mieć 1000 stron. No, założenie było takie, napiszmy o tym jak było w Polsce, jaka była sytuacja naszych przodków. Natomiast warto mieć to tło, warto rozumieć, że to nie jest tak, że Polska stworzyła system niewoli niespotykany w Europie. Pańszczyzna to był jeden ze sposobów radzenia sobie z wielkim kryzysem, jaki ogarnął Europę w XVII wieku. Nawet nie tylko Europę, ale większość świata.
Europę Wschodnią. Europę Wschodnią. Właśnie Borys Kierzencew, jeżeli mogę jeszcze na chwilę zatrzymać nad tą książką Zniewolona Rosja, historia poddaństwa. Chodzi o to, że on odsłania karty historii Rosji, skłania do refleksji nad tym zjawiskiem, o którym rozmawiamy, czyli niewolnictwa, i pisze też o pańszczyźnie. W chwili zniesienia pańszczyzny w 1861 roku 23 miliony rosyjskich obywateli stanowiło prywatną własność ziemiaństwa. Opisuje też te okrutne kary, które spotykali zesłańcy chociażby na Sybir za nieposłuszeństwo i składanie skarg, ale wszyscy w recenzji mówią tak jak o pana książce. O jego książce mówią odważna, o pana książce mówią mocna. Pisze Kierzencew wprost na tematy, wokół których w Moskwie panuje do tej pory zmowa milczenia. A my już
to
mamy...
U nas też, natomiast myślę, że daje nam ten właśnie ciekawy kontekst. Jakby u nas budzi opór cały czas mówienie o tym polskim niewolnictwie. W Rosji ten opór jest 10 razy większy. Tam, gdzie po prostu linia uprawiania historii jest ściśle narzucona przez władzę, jest wręcz niebezpieczne mówić o tym, jak elity rosyjskie traktowały swoich poddanych. Przecież dzisiejsza Rosja stara się wracać do tej ideologii, do tej ideologii właśnie czasów nowożytnych. To nie jest tak jak w Polsce, że jednak mamy pewne grube odcięcie od tamtych czasów. No jednak rozbiory sprawiły, że trudno nam się identyfikować ściśle z tamtą rzeczywistością. W Rosji sytuacja jest inna.
Czyli i pańszczyzna w Rosji i pańszczyzna w Polsce to nasze wspólne dziedzictwo.
Tak, chociaż te zjawiska się sporo różniły. Jakby ta podstawowa różnica, to jeden z podróżników, którzy dotarli do Polski w XVIII wieku, Hubert Wałczyn, Francuz, mówił, że w Polsce jest specyficzna tyrania, bo to jest tyrania rozproszona. To jest właśnie tyrania, gdzie każdy szlachcic ma władzę. W Rosji nigdy czegoś takiego nie było. W Rosji jednak ta władza centralna miała o wiele większy wpływ. Mogła też wpływać na to właśnie, jak poszczególni panowie postępowali ze swoimi chłopami. Też jakby ona ingerowała w pewnym stopniu w te relacje. Różni władcy różnie do tego podchodzili, ale przykładowo w Rosji w razie jakichś buntów chłopskich interweniowało państwo. W Polsce te bunty były bardzo rzadkie, ale jeśli były, no to szlachcic był w pewnym sensie zdany na siebie. No to też sprawia, że w Polsce każdy szlachcic może podchodzić do tego inaczej, ale też jest kompletnie nieskrępowany w swoim postępowaniu względem poddanych. W Rosji na przykład był głośny przypadek, gdzie sądzono pewną magnatkę za to, jak znęcała się nad swoimi poddanymi, jak ich zabijała. W Polsce nigdy by do czegoś takiego nie doszło. U nas szlachcic miał pełne prawo zabijać swoich chłopów.
Kończymy naszą rozmowę z Kamilem Janickim wypowiedzią Radka Raka, to zwycięzca Nagrody Literackiej Nike w 2020 roku, który zresztą na okładkach książek jest więcej tych wypowiedzi na temat pana pańszczyzny. Radek Rak tak napisał. Pańszczyzna to nie tylko historia wielopokoleniowego ucisku naszych chamskich przodków, to przede wszystkim książka o tym, co z pańszczyźnianego dziedzictwa przetrwało w polskiej rzeczywistości do dzisiejszych czasów. Kubeł zimnej wody na rozpalone sarmackie głowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Kamil Janicki, autor Pańszczyzny, był gościem Rady Wieczoru. Dobrego zdrowia i następnych książek. I do spotkania
dziękuję.
Być może na antenie Radia Zachód w przyszłości.
Tak, dziękuję.
Przy kolejnej książce.
Dziękuję za uwagę, oczywiście.